Dzisiaj moi Państwa goście w studiu Radia Doksa, Anna Zębaczyńska, witam Cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Sylwia Hajsik-Brzana, witam. Są z nami także Sebastian Pec.
Witam serdecznie.
Tomasz Bystrzycki.
Dobry wieczór.
I psycholog Wacław Mitore, witam Cię Wacku.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, temat zapowiadany na naszej antenie brzmi: jaki wzór kobiety i mężczyzny przekazują nam mama i tato, na ile w swoich wybrankach szukamy takiego obrazu kobiety albo też mężczyzny, jaki wynieśliśmy z domu, a na ile wręcz przeciwnie i co z tego wynika? Temat szeroki jak rzeka, mamy czas do godziny 21, żeby tak chociaż pokrótce uporządkować te różne wzorce, jakie wynosimy, więc pierwsze moje pytanie, jaki pamiętacie obraz mamy, taty z tych najwcześniejszych lat dzieciństwa, jak on się też potem zmieniał? Czy pamiętacie, kiedy myślicie, kiedy słyszycie mama, tato i sięgacie wstecz pamięcią, to co widzicie, jaki obraz się wyłania?
Za dziecka myśmy mieli bardzo dużo czasu, który spędzaliśmy wspólnie, i obraz, który mam przed oczami, to na pewno wspólne wypady w góry, szum strumyków, piosenki harcerskie, których uczył mnie mój tato. Praktycznie każdy weekend to były jakieś takie wspólne właśnie wyprawy razem z petetakiem, więc ten obraz jest taki bajkowy, bym wręcz powiedziała.
Sielskość, anielskość.
Sielskość, anielskość, to był cudny czas i bardzo chętnie do niego wracam, i teraz mając własne dziecko, staram się, żeby też miał właśnie takie wspomnienia.
To czy się udaje, to pytanie jeszcze tutaj padnie, jak jest w innych przypadkach?
Ja mam taki trochę inny obraz, też idylliczny, ale nie może w tym kierunku, ponieważ ja na przykład nie pamiętam za bardzo moich rodziców kłócących się. Ja wiem, że to jest niemożliwe, żeby małżeństwo się nie kłóciło, bo to jest nierealne. Ja nie wiem, czy oni to zrobili wtedy, kiedy ja nie widziałem.
Ja tutaj gościłam takich 30 lat bez kłótni.
Ale nie, to być może, ja nie wiem. Ja, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, przecież zawsze to jest dwójka różnych ludzi, prawda? Dwoje różnych ludzi. Ale właśnie taki obraz i z jednej strony tato jako taka... rzeczywiście taki facet, który musi sobie z wszystkim poradzić, jako taki ktoś, kto jest bardzo odpowiedzialny i jest ostatnią instancją w domu zawsze, ale z drugiej strony tato, do którego zawsze można przyjść i porozmawiać na każdy temat. Chociaż nie ukrywam, że jakieś takie tematy też się pojawiały, gdzie najpierw lepiej z mamą było trochę porozmawiać, potem jakoś już tam z tatem, prawda? Mama z kolei tak, mama bardzo dużo była w domu, ponieważ ten urlop wychowawczy, miałam trójkę rodzeństwa, więc to jest tak, że dużo w tym domu była, no i rzeczywiście była cały czas, więc ona zawsze jakby była, to była taka podpora też nasza, bo zawsze mogliśmy się do niej odwołać.
Strażniczka domowego ogniska.
Coś w tym stylu, tak to bym powiedział. I na przykład potem jak ten obraz się już trochę zmieniał w tym sensie, że już jak dostrzegam jakieś większe rzeczy, widziałem jakieś tam na przykład, a propos tych kłótni, tak chcę do tego wrócić, to wiem, że na przykład moja mama zawsze starała się w jakiś sposób postąpić, żeby wszystko było w porządku. To było takie, to nie chodziło o jakieś tam niebyt straszne rzeczy, ale wiem, że ona zawsze była tą stroną, żeby było jakoś wszystko w porządku. To nie znaczy, żeby tato jakoś się tam specjalnie maltretował, żeby nie było takiego wrażenia, ale właśnie na takiej zasadzie. I taki mniej więcej obraz mam. Także bardzo przyjemny, takiego domu, do którego zawsze chciało się przychodzić i nie chciało się nigdy wychodzić. Takie banalne rzeczy, jak na przykład otwieranie drzwi, ktoś pukał, mama od razu, tato, przed wszyscy lecieliśmy. I to nam zostało, zostało to do dzisiaj na przykład takie coś. Ja też tego uczę swoje dzieci, że jak przychodzi mama do domu, albo jak ja przychodzę, to wiem, że Marysia robi to samo, że tato przetrzyma, więc jakieś takie, taka wspólnota się przez to też tworzy, prawda? Są takie proste rzeczy.
Moi pozostali goście, Tomek, Sylwia.
No ja mam trochę inny obraz z dzieciństwa mamy i taty. Myślę, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że moja rodzina, mój dom nie był domem łatwym. Wręcz przeciwnie, mam taki trudny obraz i może nie chcę jakieś szczegóły wchodzić. Natomiast wiem na pewno, że ten obraz się zmienił, dlatego że z każdym rokiem chyba bardziej doceniam i szanuję moich rodziców i jestem im wdzięczna za dom, z którego wyszłam. No bo mam taką szczerą naprawdę świadomość, że to, skąd pochodzimy, może nas nie tyle determinuje, co kształtuje. I wiem, że dzisiaj jestem, jaka jestem, dlatego że wyszłam z takiego, a nie z innego domu. I naprawdę z wiekiem moja wdzięczność w stosunku do nich jest coraz większa, ale też nie ukrywam, że miałam ogromną przyjemność mieć fantastyczną babcię, i kiedy tutaj rozmawiamy o obrazie mamy, no to wiadomo, że to jest zawsze inny typ relacji, natomiast taką, myślę, że kobietą i pierwszą taką kobiecą miłością mojego życia, taką wyjątkową, to była
takim wzorem,
tak, kobiety, chociaż teraz też widzę jej wady liczne, to była moja babcia. I jeżeli miałabym pokazać jakieś cechy, które dla mnie są ważne, że mogę po prostu nie powiedzieć, że była dobrą kobietą. Taką dobrą w ogólnym tego słowa znaczeniu. Mm,
ty już gdzieś też przeszłaś przez taki dystans, prawda? Tego domu wczesnych lat dziecinnych do tego widzenia dzisiaj. Tomek, jak u ciebie, kiedy myślisz? Mama, tata, wspominasz ten czas, te pierwsze obrazy, jakie dziecko zapamiętuje.
Powiem szczerze, że jak zapraszałeś mnie na audycję, tam wspominałeś, żebym przyszedł, to tak na lajta do tego podszedłem. A od 5 minut to mam taki głęboki ścisk w sercu. To się przyznaję szczerze. Dlaczego? Może dlatego, że naprawdę niełatwo jest mówić czasami o domu rodzinnym. Chociaż się go kocha, chociaż on jest bardzo cenny, bo nie zawsze łatwe rzeczy w tym domu rodzinnym niestety się przeżywa. Ja, no, może podobnie jak Sylwia, w sensie takim, że nie wiem dokładnie jak u Sylwii, natomiast mogę powiedzieć tylko o sobie, że ten dom był domem dobrym przez innych ludzi, którzy nim byli, niż powiedzmy mój ojciec. Mój ojciec miał problemy związane z nałogiem alkoholowym i rzeczywiście no, przez to pierwsze lata młodości, dzieciństwa przeszliśmy naprawdę sporo. I tu nie chodzi o szczegóły, czy żeby teraz się tym powiedzmy chwalić, czy, bo nie ma czym, nie? Natomiast kwestia, jakby tak poopowiadać w szczegółach, co myśmy musieli przejść, to by nie jedną książkę można było napisać i podziwiam i niezwykle szanuję moją mamę, że to wytrzymała. I dlatego, jeżeli chodzi o obraz ojca, to ja mam taki obraz, który mówi mi tak. Jak mój tato, bo mój tato od 2 lat już nie żyje. Natomiast jak zmarł, to bardzo mi się podobało coś, co powiedziały moje dzieci o swoim dziadku. One powiedziały tak, ale w sumie to dziaciu z dzisiaj to był dobrym człowiekiem. Ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście był dobrym człowiekiem, bo tego mu zarzucić nie można. Jego zniszczył niestety nauk, jego zniszczyli koledzy, którzy nie do końca byli po drodze właściwym drogowskazem w tych różnych wyborach. I teraz jako dorosły człowiek mam tego świadomość i gdzieś tam się temu inaczej przyglądam. I taka druga myśl, która mi przychodzi poza tą, którą moje dzieci podsumowały, to taka znajoma od mojej mamy zawsze mówiła tak: Zdzichu, ty jesteś dobry człowiek, tylko ciebie w życiu źle ukierunkowano. I to jest wspólny mianownik gdzieś w tym wszystkim. Ja mam świadomość tego, że mój tata miał naprawdę jako człowiek niesamowity potencjał dobra i na zewnątrz on to dobro udzielał. Gorzej było w domu. I to taki obraz ojca. Natomiast co do mamy, to właśnie taki obraz mamy, która próbuje to wszystko poogarniać, próbuje to połapać, zastępuje ojca gdzieś tam w ten dom, próbuje mnóstwo miłości swojej i gdzieś tam dobra i pracy wciągnąć i próbuje to wszystko nadrobić. To jest taki mój obraz, powiedzmy, pierwszy, który mi się rzuca.
Różne te obrazy są w tych naszych domach, natomiast chyba wspólnym mianownikiem jest to, że one chyba są niezmiernie ważne, czy są dobre, czy są złe, czy pozostawiają wiele do życzenia, to jakby wyznaczają jakiś kierunek w tą albo w tą na resztę życia. Nie wiem, czy to tak rzeczywiście jest.
No, rodzice są tymi najbliższymi osobami, od których dziecko zaczyna swoje doświadczenia społeczne. Doświadczenia kontaktu z drugim człowiekiem, rozpoznawanie twarzy. Przecież to jest też bardzo, bardzo ważny proces. Od tego się wszystko zaczyna. Kojarzenie twarzy z czymś dobrym, fajnym, ciepło dotyku, napełniający się brzuszek, ulga, jaka następuje w związku z tym, więc w ten sposób w nas kodują się naprawdę bardzo, bardzo ważny sposób przeżywania kontaktu z drugim człowiekiem właśnie w tym najwcześniejszym czasie naszego życia, którego nie pamiętamy, ale to, że go nie pamiętamy, czy nie potrafimy sobie przypomnieć, bo niektórzy mówią, że pamiętamy wszystko, ale nie możemy sobie przypomnieć, nie znaczy, że nie ma to wpływu na nasze funkcjonowanie. To, co przeżywamy wtedy, stanowi, jak niektórzy mówią, zrąb naszego stosunku do świata i przeżywania tego świata. Ale potem nadal rodzice są tymi osobami, które są najważniejsze, na które patrzymy, naśladujemy.
A czy to jest tak, że bez względu na to, jacy są, to są punktem odniesienia przez resztę życia?
Bo nie mamy, bo na początku nie mamy żadnych punktów odniesienia. Potem oczywiście pojawiają się Czasami rodzice cierpią z tego powodu, że wysyłają dziecko do przedszkola, dziecko wraca i mówi: tatusiu, to wcale nie jest tak, jak ty mówisz, bo pani powiedziała inaczej. I okazuje się, że pani z przedszkola zaczyna być bardzo ważną osobą. Potem oczywiście jakoś to wszystko się wyrównuje.
Konkurencja nauczycielek i tak dalej, nie? Potem się zaczyna.
Tak, potem przychodzi czas szkoły i znowu nie ma nikogo ważniejszego niż ulubieni nauczyciele. Potem przychodzi czas, kiedy na przykład w wieku chłopców, w wieku lat 12, mężczyzna stanowi niesamowicie ważną osobę. Ten czas, kiedy tak bardzo intensywnie odbywa się identyfikacja z płcią. I wtedy pojawiają się bardzo różni mężczyźni w życiu naszych synów, którzy zwracają jego uwagę i których on chce naśladować, tak? Jest coś atrakcyjnego.
Mama jako kobieta, tato jako mężczyzna, prawda? Te wzory takie, które gdzieś na początku zapadają nam w pamięć. I teraz pytanie, które jakby z tych cech, prawda, takich kobiety i mężczyzny były dla was gdzieś szczególnie ważne? To się już tutaj gdzieś pojawiało. Tomek mówi o tej sile mamy, prawda? Sebastian o takiej łagodności, takim podtrzymywaniu tego domowego ogniska. Tato kimś takim, no różnie to bywa, prawda? Ale czy możecie wyodrębnić takie cechy, które później już w miarę jak dojrzewaliście, cały czas były jednak ważne?
U mnie w rodzinie było tak, że był bardzo wyraźny jakby podział obowiązków. Tato spędzał bardzo dużo czasu w pracy. W pewnym momencie myśmy się z mamą martwiły, że wpadł w pracoholizm wręcz. Mama była taką naszą bazą i mama tworzyła to ognisko domowe. Ojciec był osobą bardzo ważną i zawsze wieczorem, jak wracał z pracy, wszyscy siadaliśmy, rozmawialiśmy, co się działo w ciągu dnia. Ale dla mnie ten podział mama jako osoba, która jest, nigdy w życiu nie bym powiedziała kurą domową, bo mama była aktywna zawodowo, ale jest właśnie tą osobą, która potrafi scalić tą rodzinę, mimo że ona się gdzieś tam rozpełzała, prawda? I bardzo ważną cechą był na pewno spokój, opanowanie, odpowiedzialność. U taty ważnym było taka... podejście, że cokolwiek nie robił, gdziekolwiek by nie był, rodzina była zawsze najważniejsza mimo wszystko. Wiele decyzji on podjął zawodowych ze względu na rodzinę. Nigdy z tego Opola nie wyjechał, chociaż miał okazję, bo stwierdził, że tu jest jego dom, tu jest jego mała ojczyzna, on tutaj będzie pracował i nie chce, żebyśmy my gdzieś się tułali po innych miastach. Więc ojciec był zawsze takim punktem odniesienia, ale także był osobą, która przede wszystkim dba o to, żeby zabezpieczyć rodzinę pod względem spokoju. Także mama, obiadki, śniadanka, podejmowanie dużo ważnych decyzji. Zawsze się śmiała, że jak Rysiek wyjeżdża, to wszystko w domu się psuje. Pralka, prawda, nie wiem, nagle ogrzewanie wysiada i ona potrafiła sobie z tym poradzić.
A czy już wtedy jako dziewczynka nastolatka myślałaś sobie, że chciałabyś, żeby mój mąż był taki jak tata? Że miałaś taką świadomość, że będziesz szukała podobnego typu?
Myślę, że nie. W jakiś sposób mi się to nie podobało czasami, bo ja uważałam, że to powinno być tak, że oni razem wracają z pracy, piją kawę, dziś spędzają razem czas, a im brakowało tego czasu wspólnego. I tak jak powiedziałam na początku, że była ta sielanka, jak była małą dziewczynką, to później jej ta sielanka się gdzieś kończyła i po prostu ta rzeczywistość była inna, bo tato siedział ciągle w pracy, mama była jeszcze bardzo aktywnym działkowcem oczywiście, więc ona dbała, żebyśmy mieli zaplecze, słoiczków i tak dalej. Ona dbała o tą rodzinę i ona była rdzeniem tej rodziny. Tato był tą osobą, której mama też pozwalała jakby rozwijać się zawodowo i ona przyjęła na siebie odpowiedzialność bycia troszeczkę i tą głową, i tą szyją. Jednakże decyzje były podejmowane wspólnie. Najważniejsze.
Być jak mama, być jak tato. Czy gdzieś pojawiały się takie myśli, albo przynajmniej koncentracja wokół którychś cech, które były dla was szczególnie ważne?
Czy nie, czy były szczególnie ważne, ale Na przykład wiem, że tato uczył mnie odpowiedzialności. To się wiązało z banalnymi rzeczami, z czymś takim, że zegarek, obrączka i klucze muszą być zawsze w jednym miejscu i dokumenty i to zawsze w tym samym, bo wiadomo, że będzie trzeba kiedyś wstać nagle, czy coś takiego zrobić i to musi być w jednym miejscu. Do takich naprawdę poważnych spraw, jak na przykład rachunki. Tato to wszystko prowadził i wiedziałem, że zawsze najpierw trzeba zapłacić rachunki, potem trzeba kupować jedzenie. To jest takie może dziwne, ale rzeczywiście tak było. I to była taka odpowiedzialność, z tym się wiąże też taka na przykład sprawa, że mając lat 6, na pewno nie więcej jak 7, ale wydaje mi się, że to było 6, Marcin miał, to mój brat młodszy miał 4, zrobiliśmy coś, za co dzisiaj mama trafiłaby do więzienia. Prawdopodobnie, bo jakaś policja przyjechała dzisiaj, ponieważ mieszkając, to było niedaleko, myśmy mieszkali na Rejtana, tam 1 maja był taki sklep, wiadomo, to były lata 80, więc tych samochodów było dużo mniej. Po prostu jak mama spała, bo była zmęczona, my z bratem ubraliśmy się, prosiliśmy zrobić zakupy, no bo przecież wiadomo, że faceci robią zakupy, żeby mama mogła tam potem coś przygotować. Więc dwóch chłopaków, 4-6-latek, poszli do sklepu.
Czy to dzisiaj tak jest, że wiadomo, że faceci robią zakupy?
No czy tak, teraz robimy wspólnie te zakupy, wiadomo, ale najczęściej ja idę, mówię, dobra, to ja pójdę, no po prostu tak jakoś, to jest ciężko. Wszystkie rzeczy, zobaczy, trzeba to przynieść. Wiadomo, że mamie trzeba było zawsze pomóc, to jest jasna sprawa. To i tego nas właśnie tato nauczy, prawda? Też taka sprawa, na przykład jak taki drobiazg w sumie, ale kilka razy już słyszałem coś takiego, jak facet zachoruje, to jest matko, to jest dopust Boży, w ogóle tragedia. U mnie w domu czegoś takiego nie było. Jak tato się położył, to naprawdę to już była jakiś armagedon musiał być. I to też jest tak, że na przykład ja widzę to po sobie, że czasami właśnie nie pójdę do lekarza, chociaż powinienem, no bo. Bo ja nie powinienem być chory, prawda? Bo ja muszę to wszystko jednak jakoś tam trzymać, pomóc żonie. No to takie, że niestety obrazki, znaczy niestety, mi się wydaje, że stety.
Zostają. Ale tak odbierasz to, tak. Że jest to coś, co po prostu przejąłeś.
Tak, tak? I po prostu, tak, no myślę, że to stąd się też wzięło, prawda? Bo to, chociaż tam też kwestia różnych cech charakteru, które się potem zmieniają trochę po mamie, trochę po tacie i też ciężko widzę, że na przykład teraz po rodzeństwie widzę, że każdy z nas coś tam odziedziczył, jak pewnie w każdym domu i ciężko pewne rzeczy zmienić, bo jeden ma charakter mocny po tacie, choćby go próbowano, nie wiadomo co zrobić, to tego nie zmienimy, a po mamie trochę łatwiej może, ale też znowu w innym kierunku to wygląda inaczej. Także, no były też takie zestawy cech. Mama właśnie z kolei takie ciepło i takie dbanie właśnie o ten dom, coś podobnego właśnie jak u Ani, prawda?
Można to potem pewnie w trakcie życia różnie modyfikować, natomiast kiedy tego wzorca nie ma, to Tomku, jak się tego dokonuje? Bo jesteś dzisiaj ojcem, jesteś dzisiaj mężem, jesteś facetem, który jakby trzyma też swój dom i w związku z tym nie mając tych wzorców takich w domu, skąd je czerpałeś?
Ale mówimy o wzorcach pozytywnych, ale przecież są też wzorce negatywne.
Tak, ale ja potem mówię pozytywne.
Czasami nasi rodzice są wzorcem czegoś, czego nie chcemy, czego chcemy unikać. Prawda?
Tak nawiązując do tego, to powiem krótko, nie wiem. Nie wiem. Ja powiem szczerze, zastanawiałem się nad tym pytaniem, jak wracałem, jak tutaj jechałem. I mnie zawsze, powiem uczciwie, bardzo pomagał Kościół. W sensie, ja się bardzo mocno zaangażowałem jako ministrant. Bardzo mocno się zaangażowałem przy parafii, przy siostrach tutaj w zgromadzeniu, które u nas było, Elżbietanek w parafii. I powiem uczciwie, patrząc z perspektywy lat, to chyba była dla mnie taka ucieczka. To była ucieczka w modlitwę, w zaangażowanie społeczne. Ja bardzo dużo tam pomagałem, była szkoła, potem było koledzy, owszem, też byli, były zabawy, bo wszystko było. Ale potem, jak już byłem starszy, to była taka ucieczka. Gdzieś, no, świętej pamięci proboszcz Sylwester Antosz, mieliśmy takiego, gdzieś był takim wzorem faceta dla mnie może, który trzymał pewne rzeczy w ryzach, jako parafię, nie? I można było to przełożyć troszeczkę na to, że jako ministrant, on mi nie ojcował, broń Boże, nie? Ale przy nim się czułem tak pewnie, bezpieczny, męskie cechy miał takie, były bardzo odważne. No i po drugie, chyba też trafiłem na fajnych przyjaciół, kolegów, to też takich, z którymi mogłem te swoje pasje realizować. Po trzecie, myślę, że sąsiedzi. Ja powiem szczerze, no, tu chcę wspomnieć może świętej pamięci mojego sąsiada Gerharda, pana sąsiada Mikołaja, czy też Pawła, którzy tam mieszkają w pobliżu, na nich zawsze można było liczyć. Zawsze. I to był dla mnie taki wzór ojców, bo rzeczywiście u nich w domu wszystko funkcjonowało. Ja pomijam, bo może ich dzieci mają inny obraz swoich ojców. Natomiast ja, patrząc z boku jako sąsiad, wiem, że u nich wszystko grało, gospodara hulała, dbali o dom, wszystko szło do przodu i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że było idealnie, bo nie o to chodzi, ale tam było, wszystko się trzymało. Tam jeden sąsiad był bardzo dobry w gospodarczych rzeczach, drugi też, ten szklarz, ten coś. Z jednym sąsiadu, z panem Pawłem, mnóstwo czasu przepracowałem na różnych budowach. Jak już byłem takim nastolatkiem, 15-16-latkiem, to pan Paweł, sąsiad, mnie zaangażował, mówi, chcesz to dorobić, wakacje, przyda się, dawaj. No i praktycznie całe wakacje z nim na różnych budowach siedziałem. No i to też był dla mnie taki wzór ojcostwa po części, no bo to byli ludzie, którzy mnie jakoś przygarniali. No i chyba to były takie główne miejsca, nie? Kościół, modlitwa, sąsiedzi i potem może, no w chwili obecnej to na pewno też jest mój teść, którego już znam przecież też od 12 lat i na którym też się mogę wzorować, no ale już pewne rzeczy musiałem wybudować sobie.
To, na co Wacek już zwracałeś uwagę, prawda? Wzorce i antywzorce, że nie mając gdzieś takich, albo nawet czasami też mając dobre wzorce, to czasami możemy wiedzieć, czego chcemy, albo, ale na pewno, nie, inaczej, że być może czasami nie wiemy, czego chcemy, czy w jaką stronę pójść, ale na pewno wiemy, czego nie chcemy, prawda? I nawet tutaj, Ania, w tej relacji, prawda, między mamą a tatą, jednak jakby inna wizja. Jak ty sobie, Sylwia, radziłaś?
No ja właśnie byłam tym takim przykładem osoby, która zawsze mówiła, no że nie chcę być taka jak moi rodzice, nie chcę być taka jak mój tato i nie chcę być taka jak moja mama. I miałam tego świadomość, chociaż teraz mówię, patrząc z perspektywy czasu, umiem również wymienić takie ich dobre cechy, za którymi tęsknię, których się myślę, że od nich nauczyłam. Jeżeli chodzi o tatę, to jest na pewno taka łagodność, dowcip, poczucie humoru, natomiast jeżeli chodzi o mamę, to wrażliwość na taką, na ludzką krzywdę. Natomiast ja zawsze miałam szczęście i do dzisiaj mam nadzieję, że mnie nie opuści szczęście do dobrych ludzi po prostu. I na swojej drodze wiele takich ludzi spotkałam. To czasami byli ludzie na kilka tygodni, na kilka miesięcy. Inni są teraz bliscy od dzieciństwa aż do tego momentu. I myślę, że były też takie domy, do których zwyczajnie chodziłam, żeby się ogrzać, żeby zaznać takiego ciepła, za którym tęskniłam i którego szalenie jako mała dziewczynka zazdrościłam swoim koleżankom. I myślę, że to jakoś wszystko wpłynęło na to, że już mając jakąś taką świadomość, a myślę, no mam takie poczucie, że szybko, tak mi się wydaje, wiedziałam, czego chcę, czego nie chcę, to myślę, że stosunkowo szybko zaczęłam pracę też nad tym, czego w życiu nie chcę, a co w życiu chcę. I no i nie wiem, czy mi się udało. Dzieci mnie ocenią, inni ludzie mnie ocenią, ale ja generalnie jestem w miarę zadowolona.
Czy bywa i tak, że te antywzorce jakby otwierają nowe szanse, tak? Mobilizują do pracy nad sobą, do takiej autokreacji, czego często brakuje w osobom wychodzącym z dobrego, fajnego, ciepłego domu, wtedy, kiedy zderzają się z różnymi zupełnie niedomowymi, zupełnie nierodzinnymi oczekiwaniami świata drapieżnego.
Więc na ile te tak to poszukiwania są to świadome, patrzeć. Ale na ile nieświadome, na ile gdzieś te wzorce z domu mamy, taty, mamy jako kobiety, ojca jako mężczyzny determinują nas, czy one nas w ogóle determinują, powielamy, szukamy, odrzucamy. Tam tych kombinacji chyba jest sporo.
Kombinacji
a może
jest
jakiś
sporo,
prosty schemat?
Ale też mówi się o jakimś skrypcie, który wpisywany jest w człowieka w dzieciństwie właśnie przez to, co się, przez doświadczenia, jakie zbiera najbardziej, najwięcej, najważniejsze właśnie w tych relacjach rodzinnych. Ale pojawiają się w związku z tymi antywzorcami, pojawiają się różne obawy. Z jednej strony dzieci chciałyby mieć fajnych rodziców, każdy z nas chciałby mieć fajnych rodziców, idealnych. Z drugiej strony dzieci widzą, że coś jest nie tak i odczuwają coś w rodzaju odpowiedzialności za swoją rodzinę. Już wtedy pewnie zaczynamy myśleć o tym, co robilibyśmy inaczej.
Byśmy byli, no.
Ale musimy sobie też w takich sytuacjach radzić z poczuciem wstydu za swoją rodzinę. Właśnie dlatego, że chcielibyśmy się móc chwalić swoimi rodzicami. I to pewnie są takie momenty, w których podejmujemy mniej lub bardziej świadomie działania w kierunku autokreacji, zmiany siebie samego. Ale i tak bywają takie sytuacje, że możemy wpadać w pułapki powtarzania zachowań swoich rodziców, nawet tych niechcianych, z tego chociażby powodu, że to są najbliższe i najwcześniej pozyskiwane przez nas wzorce zachowania. Tam, gdzie dzieją się rzeczy przykre i trudne dla dziecka w rodzinie, no szczególnie ważne jest potem w życiu dorosłym zachowywać taką czujność, żeby czujność, żeby nie powtarzać tego, czego nie chcielibyśmy w swoim życiu ze swoich rodziców brać.
Czyli wszyscy mamy wdrukowane pewne wzorce zachowań.
Tak, tak. Bardzo... Ale no, żeby to tak deterministycznie bardzo nie zabrzmiało. I biorąc pod uwagę i to, że dzieci i potem jako osoby dorosłe też czasami obawiamy się, że jest jakiś kod genetyczny, który nas wciągnie w to, w co wpadali w nasi rodzice, no to można śmiało powiedzieć, że czegoś takiego nie ma i każdy z nas, zachowując tę czujność, może korygować, autokreować siebie i korygować swoje życie.
Pytanie, które pojawi się zaraz po przerwie, czy gdzieś podświadomie, szukając swojej drugiej połówki, tak, męża, żony, gdzieś kierujemy się tymi wzorcami, czy też antywzorcami, na ile to jest, to determinuje już potem nasze takie dorosłe wybory. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Dziś wzór kobiety i mężczyzny, jaki przekazują nam mama i tato, o tym rozmawiamy w programie Z Rodziną Mi do Twarzy. Zaraz wracamy.